Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś sporo miejsca poświęcimy rozliczeniom zbrodni popełnionych przez komunistów podczas stanu wojennego. Dzięki powołaniu Archiwum Zbrodni wiele tych dramatycznych wydarzeń można dziś wyjaśnić i, co bardzo ważne, sformułować zarzuty wobec osób odpowiedzialnych. Będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan prokurator Andrzej Pozorski, zastępca prokuratora generalnego i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prokuratorze, przed nami kolejna rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To był 13 grudnia 1981 roku. Szmat czasu, 44 lata minęły, a mimo to wciąż zbrodnie i rozmaite dramatyczne wydarzenia, które zaszły podczas obowiązywania stanu wojennego, są przedmiotem postępowań karnych prokuratorów i to właściwie w całej Polsce.
Ja nawet bym zaryzykował, że stan wojenny został wprowadzony 12 grudnia 1981 roku, a to dlatego, że proces internowania rozpoczęto już przed północą, czyli formalnie 12 grudnia 1981 roku o godzinie 17 wezwano do jednostek w trybie alarmowych funkcjonariuszy i już od tego momentu rozpoczęto realizację różnych akcji o różnym kryptonimie. Internowania miały kryptonim Jodła i nawet decyzje były wydawane z datą 12 grudnia, dlatego ja zawsze podkreślam, że stan wojenny się rozpoczął 12 grudnia, bo od tego momentu rozpoczęto zatrzymywać ludzi i ich bezprawnie pozbawiać wolności.
A obwieszczenia drukowano jeszcze wcześniej.
Oczywiście obwieszczenia nie są żadnym źródłem prawa. Taka ciekawostka, one były przewożone z Moskwy transportem lotniczym. Była specjalna delegacja wysłana do Moskwy, skąd one były przewożone. Absolutnie to nie jest żaden akt prawny, ani forma publikacji aktu prawnego. Zresztą dyskusje na temat ostatecznego brzmienia dekretu o stanie wojennym trwały do ostatniego momentu. Jakbyśmy zobaczyli pierwsze projekty dekretu o stanie wojennym, a nawet te, które były w posiadaniu komend, to one różnią się od zapisu ustawowego, czyli tego dekretu, który formalnie został wydrukowany z 16 na 17 grudnia 1981 roku i z punktu prawnego publikacja tego aktu prawnego nastąpiła 17 grudnia 1981 roku, kiedy to specjalne transporty w ramach akcji Sasanka rozwoziły formalny akt prawny do poszczególnych komend wojewódzkich milicji obywatelskich, a było to czynione na osobiste polecenie Wojciecha Jurzelskiego. W pełni zdawano sobie sprawę, że to jest bezprawie, ponieważ radcowie prawni z Urzędu Rady Ministrów podkreślali, że to jest bezprawie, ponieważ Dziennik Ustaw nie został opublikowany 14 grudnia, a na Dzienniku Ustaw mamy datę 14 grudnia, a powinno być 17 grudnia, więc dzień publikacji aktu prawnego.
A pamiętam, że tego plakatu o wprowadzeniu, obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego u mnie pilnował żołnierz z bagnetem na broni, no bo za zrywanie tego plakatu już odpowiedzialność karna groziła. Takie to były czasy. Wspomniał pan generała Jaruzelskiego. No to zacznijmy od tej wielkiej trójki autorów stanu wojennego. Jaruzelski, Kiszczak i Florian Siwicki.
No i jeszcze kilku generał innych. Tadeusz Tuczawski.
Tak, to są ci autorzy i proces przeciwko nim udało się przygotować, ale niestety tylko generał Kiszczak dożył do odczytania wyroku.
Tak, wracając do początku naszej rozmowy, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą liczne postępowania dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w okresie stanu wojennego. Oczywiście kluczowym śledztwem to było śledztwo prowadzone przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu, Czesławowi Kiszczakowi, Florianowi Siwickiemu, a więc głównym autorom stanu wojennego. To śledztwo zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie i sąd w całej rozciągłości podzielił ustalenia prokuratora, że wprowadzenie stanu wojennego było zbrodnią komunistyczną. Łamało to cały porządek prawny, w tym oczywiście konstytucję. Sąd również podzielił stanowisko, iż szczyty struktury wojskowej w Polsce stanowił związek przestępczy o charakterze zbrojnym, na czele którego stał Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Florian Siwiecki, Tadeusz Tuczapski. Prokurator w akcie oskarżenia, sąd wyroku obalił słynny mit o zewnętrznym zagrożeniu ze strony Związku Radzieckiego, że działali w stanie wyższej konieczności, bo gdyby nie wprowadzono stanu wojennego, to do Polski wjechałyby wojska radzieckie. To była taka narracja tworzona przez komunistów. A tak naprawdę chodziło o to, żeby siłowo utrzymać władzę, zdusić aspiracje demokratyczne Polaków i roznieść Solidarność, która coraz bardziej rosła w siłę. Rzeczywiście tylko Czesław Kiszczak został skazany w tym procesie, ale to z tego, że pozostałe osoby w trakcie prowadzonego postępowania sądowego zmarły, a Czesław Kiszczak został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności.
A potem objęła go jeszcze amnestia.
Tak, niestety w 1989 roku ukazała się ustawa amnestyjna, która nakazała zmniejszenie tej kary o połowę.
No cóż, takie to były początki, bo to był przecież trudny początek osądzania tych zbrodni. Największą zbrodnią, najgłośniejszą, najkrwawszą była oczywiście pacyfikacja kopalni Wujek. Tam zginęło 9 górników, 21 odniosło rany. Pamiętamy te nagrania specjalnego plutonu milicji, kiedy to mówili, jak strzelali w głowę, na komorę, jak na polowaniu.
Tak, rzeczywiście pacyfikacja kopalni Wujek określana jest jako największa zbrodnia stanu wojennego. Nie wszyscy sprawcy tego zdarzenia zostali osądzeni. Dwóm udało się uniknąć odpowiedzialności karnej na początku. Oni byli cały czas poszukiwani przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. I jednego z nich udało nam się zatrzymać. Okazało się, że on na stałe mieszkał w Niemczech, zmienił nazwisko, przyjął obywatelstwo niemieckie i został zatrzymany w Chorwacji. I dzięki temu, że prokurator wystąpił o europejski nakaz aresztowania, został on wydany stronie polskiej, tutaj przywieziony. Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. W konsekwencji został on skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności i znowu niestety na podstawie ustawy amnestyjnej ta kara musiała być zmniejszona o połowę, więc została zasądzona kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Stan wojenny, pacyfikacja kopalni Wujek i rozmaite brutalne akty to jest jedna strona medalu, ale nie zapominajmy też o losie wielu opozycjonistów. 9 tysięcy osób zostało w stanie wojennym całkowicie bezprawnie uwięzionych. To się nazywało, że oni zostali internowani. Tym również, sprawcami tych czynów, również państwo się zajęli.
Tak, to prawda. Na początku stanu wojennego rozpoczęła się akcja Jodła. Ona polegała na pozbawieniu wolności osób, które były niewygodne dla ówczesnej władzy. Ta liczba tych osób bezprawnie pozbawionych wolności sięga około 9 tysięcy. W tej sprawie było prowadzone 10 postępowań karnych. One się zakończyły skierowaniem 24 aktów oskarżenia przeciwko 29 byłym komendantom wojewódzkim Milicji Obywatelskiej i ich zastępcom, ponieważ co do zasady decyzje były podpisywane o internowaniu przez komendantów wojewódzkich MO. Też tu tylko na marginesie chcę zaznaczyć, że te druki, czyli te decyzje o internowaniu były przygotowywane dużo, dużo wcześniej, co wynika z faktu, że akt prawny, który jest w nich przywołany, nigdy nie został uchwalony przez polski parlament. Takiego nigdy aktu prawnego nie było. Oczywiście wszyscy domniemali, że to jest dekret o stanie wojennym, no ale jednak człowiek powinien mieć wskazane podstawę prawną. na podstawie której jest pozbawiony wolności. To były bardzo trudne i skomplikowane postępowania, bardzo czasochłonne. Wiele lat toczyły się przed sądem. Najlepszym przykładem tutaj jest sprawa prowadzona przeciwko byłemu komendantowi wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. Akt oskarżenia skierowany w 2009 roku, prawomocne skazanie 2019. 10 lat ta sprawa toczyła się przed sądami różnych instancji, zapadały orzeczenia i przed sądami powszechnymi, i przed Sądem Najwyższym. To jest dobitnie wskazuje na to, że te sprawy są skomplikowane pod względem faktycznym i pod względem prawnym, a pragnę podkreślić, że w zasadzie na podstawie tego orzeczenia przyjmujemy, że zbrodnie komunistyczne popełnione w okresie stanu wojennego przybierają również kwalifikację prawną zbrodni przeciwko ludzkości, które nigdy nie ulegają przedawnieniu.
Panie prokuratorze, wszystko to, o czym mówimy, te poszczególne śledztwa, jakże różne sprawy, ale jeden wspólny mianownik, zbrodnie komunistyczne. To wszystko dało podstawy do stworzenia projektu Archiwum Zbrodni.
Tak, to projekt, który został tak formalnie zainicjowany w sierpniu 2022 roku, kiedy ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a dzisiejszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan dr Karol Nawrocki, przekazał opinii publicznej, że zostaje podjęte postępowanie dotyczące pobicia fizycznego, psychicznego, znęcania się nad osobami internowanymi, a osadzonymi w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie. Pomysł Archiwum Zbrodni zrodził się z kilku powodów. Po pierwsze, zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej nawet do dnia dzisiejszego jest cały czas nie tylko uzupełniany, ale jest opracowywany. Czyli zupełnie inna jest wiedza na temat tego zasobu archiwalnego dzisiaj, czy też lat temu 15. Po drugie, rozwój nauki, medycyny sądowej, antropologii, kryminalistyki, genetyki daje zupełnie inne możliwości dowodowe dziś, a zupełnie inne dawał możliwości kiedyś. Dlatego prokuratorzy prowadzą analizę postępowań, które zostały zakończone kilka czy też kilkanaście lat temu pod kątem nowych możliwości dowodowych, które pozwolą nie tylko na ustalenie stanu faktycznego, ale również na ustalenie sprawców i postawienie ich przed sądem. No i odrębne zagadnienie, które pozwala nam na podejmowanie tych postępowań, to to, o czym wspomniałem, że zbrodnie komunistyczne popełnione w okresie stanu wojennego stanowią również zbrodnie przeciwko ludzkości, które nie ulegają przedawnieniu.
To bardzo dobrze, że te postępowania mimo upływu, no niedługo będzie pół wieku, wciąż trwają i że sprawcy nie mogą czuć się bezkarni. To jest niesłychanie istotne. Pan prokurator Andrzej Pozorski, zastępca prokuratora generalnego i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie prokuratorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Jak co roku w rocznicę stanu wojennego IPN organizuje szereg uroczystości. Biorąc w nich udział, warto zadać sobie pytanie, czym był stan wojenny? Dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych IPN.
Stan wojenny bywa nazywany mniejszym złem. To popularny termin w odniesieniu tego wydarzenia. Mało osób o tym wie, że w odniesieniu do kryzysu lat 80. tego pojęcia pierwszy użył Edward Gierek. Nie użył go w kontekście stanu wojennego, tylko zgody na polityczne zdaniem władz PRL, postulaty strajkujących w sierpniu 80. roku. Natomiast stan wojenny był po prostu złem. Był próbą zachowania władzy przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego, próbą stłumienia Solidarności oskarżanej o ekstremizm, Solidarność, która właściwie do ostatniej chwili szukała porozumienia z władzami. tak na marginesie ostatnia komisja krajowa, która odbywała się w momencie, kiedy już kończyła się, kiedy już funkcjonariusze MO i SB ruszali, aby internować działaczy Solidarności. To było szukanie właśnie tego porozumienia, pomysł abolicji dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji. Szukanie właśnie jakiegoś wyjścia z sytuacji, to niektórzy mówili bez wyjścia. Ostatnia komisja krajowa kończyła się słowami przewodniczącego Słowik, nie kradź, Andrzeja Słowika, działacza zarządu regionu Ziemia Łódzka, który pod wpływem docierających informacji już przewidywał, że może być to ostatnie spotkanie działaczy Komisji Krajowej. Potem jak rozjechali się część do hoteli trójmiejskich, większość z nich internowano i w ten sposób zakończyła się działalność, ta legalna działalność Solidarności.
Stan wojenny to nie jedyna zbrodnia komunistów, której rocznica przypada w grudniu. 11 lat wcześniej, w 1970 roku, doszło do masakry robotników na Wybrzeżu. Tamte krwawe wydarzenia przypomina najnowszy biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Mówi Jan Ruman, redaktor naczelny biuletynu.
Denerwuje mnie, jak słyszę komunistów czy postkomunistów powtarzających, że mamy oto wielki dar, 80 lat bez wojny. Oczywiście nie było w ostatnich 80 latach konfliktu o skali światowej. Czy jednak powtarzanie właśnie przez komunistów tego sloganu o 80 latach bez wojny nie ma na celu przykrycia powojennych zbrodni sowieckich i komunistycznych? Czy oni mają prawo mówić o kilkudziesięciu latach pokoju, jeśli bezpośrednio po zakończeniu wojny uczestniczyli wraz z Sowietami w aresztowaniach i mordowaniu żołnierzy Armii Krajowej? Kilka lat po wojnie zwalczali podziemie niepodległościowe i zapełniali więzienia polskimi patriotami. Czy spadkobiercy komunistycznej władzy mogą chlubić się pokojem, jeżeli w grudniu 1970 roku wysłali milicję i wojsko z rozkazem strzelania do Polaków? Tak zwana robotnicza władza strzelała do robotników. Czy mogą mówić o trwałym pokoju ci, którzy stanem wojennym chcieli zdławić Solidarność i wolnościowe dążenia Polaków? Ile ofiar obciąża komunistyczne rządy w Polsce? Niech nas nie uczą o pokoju, kiedy mają polską krew na rękach.
Koniec roku to zawsze czas podsumowań. 6 grudnia w Centralnym Przystanku Historia odbędzie się podsumowanie centralnego projektu wolontariatu IPN. O projekcie mówi Adam Stefan Lewandowski, zastępca dyrektora Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
W IPN wolontariat jest już od wielu, wielu lat, natomiast on był rozłożony na wiele biur. Nigdy nie był scentralizowany, dlatego w Biurze Prezesa jeszcze za prezesury obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Karola Nawrockiego, padł pomysł, aby scentralizować wolontariat w IPN-ie. Były dwa ku temu powody, no przede wszystkim dlatego, żeby po prostu ludzie dowiedzieli się o tym, że ten wolontariat w IPN-ie można odbyć. To jakby była podstawa tego wszystkiego. No a druga sprawa to była taka, żeby rozszerzyć ofertę właśnie dla społeczeństwa polskiego, dla młodych ludzi, żeby ta oferta była o wiele szersza tego wolontariatu w Instytucie Pamięci Narodowej. W IPN-ie, tak jak już wspomniałem wcześniej, ten wolontariat był przede wszystkim w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji. Tutaj ukłony dla biura, no bo to rzeczywiście ten wolontariat tam był dosyć mocno rozwinięty i jest oczywiście nadal. No, Biuro Edukacji Narodowej też miało swoich wolontariuszy, natomiast były biury, które rzeczywiście nawet no, nie miały możliwości po prostu takiego wolontariusza zatrudnić. Stąd jako Biuro Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wyszliśmy z taką inicjatywą, aby to u nas w biurze była ta centrala, nazwijmy to, wolontariatu IPN i pomagać innym biurom pozyskiwać po prostu wolontariuszy do współpracy. Czym jest w ogóle wolontariat IPN tutaj w centrali, ale nie tylko, bo i w całej Polsce, no to przede wszystkim jedno najważniejsze słowo to służba. Służba oczywiście drugiemu człowiekowi, ale i Polsce. to też współtworzenie w jakimś zakresie oczywiście polityki pamięci czy polityki historycznej, ponieważ wolontariusze tak naprawdę pracując z pracownikami czy współpracując z pracownikami IPN w różnych biurach, różnymi rzeczami się zajmują. Oczywiście to jest pomoc, tak jak wspomniałem, w okolicach utrzymania pamięci narodowej, to znaczy na przykład przy uroczystościach państwowych, to jest bardzo duża pomoc ze strony wolontariuszy przy dbaniu o miejsca pamięci na cmentarzach wojskowych czy przy uroczystościach patriotycznych. Wolontariusze są przy rocznicach ważnych wydarzeń historycznych, tam są z nami wolontariusze i oni nam rzeczywiście pomagają tę pamięć zachować. No ale też codziennej pracy biura, częściowo tam, gdzie można w jakimś zakresie opracowywać nawet materiały archiwalne, też tam widzimy wolontariuszy. Oczywiście, tak jak mówiłem, przy poszukiwaniach naszych bohaterów w Biurze Edukacji Narodowej, przy rozmowach ze świadkami ich historii. Wolontariat jest u nas naprawdę bardzo, bardzo szeroki. I 6 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza spróbujemy podsumować oczywiście ten rok, ten pierwszy rok tego centralnego wolontariatu i podziękować przede wszystkim wolontariuszom za ich pracę na rzecz polskiej pamięci.
6 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Dzień Darczyńcy. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej podsumuje projekt Archiwum Pełne Pamięci. To projekt tworzony dzięki darczyńcom, którzy przekazują do archiwum rozmaite dokumenty. To często pamiątki rodzinne i nieznane dokumenty, dzięki którym poznajemy dramatyczne losy ludzi. Dr Robert Piwko z delegatury IPN w Kielcach.
To bardzo ważny projekt, który generalnie służy temu, aby chronić materiały prywatne, chronić materiały zdeponowane w instytucjach, organizacjach, stowarzyszenia, tak aby po dołączeniu do Narodowego Zasobu Archiwalnego mogły służyć naukowcom, historykom, publicystom, nauczycielom i młodzieży. W tym roku, w roku 25, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach może uznać, że realizacja tego zakończyła się sukcesem. Od stycznia do grudnia udało nam się pozyskać 14 nowych zbiorów bądź kolekcji archiwalnych oraz 4 wcześniejszych darczyńców w 25 roku uzupełniło swoje wcześniejsze dary. Łącznie to około 1,5 metra bieżącego nowych materiałów archiwalnych, które są dostępne dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani historią najnowszą Polski. To 1,5 metra bieżącego materiałów archiwalnych, ale także to nowe źródła do historii Kielecczyzny, do historii Cieszego województwa świętokrzyskiego, miast, miasteczek, ale także ważny wątek do historii najnowszej Polski.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.